10 minut po godzinie 20 to ta dorosła część audycji Z innej bajki, kiedy rozmawiamy na rozmaite tematy dotyczące między innymi rodzicielstwa, zjawisk społecznych, rozwoju dzieci i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj naszym gościem jest Anna Olszewska-Konopa, psycholog. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Krótko mówiąc, chcę dzisiaj porozmawiać na temat rodziców, przenieść naszą uwagę, którą zwykle kierujemy w stronę dzieci, również w tych rozmowach, na rodziców. Żyjemy w świecie, w którym mamy dostęp do mnóstwa informacji. Często mówimy o tak zwanym przebodźcowaniu. Jeśli chodzi o rodzicielstwo, mamy bardzo dużo jako rodzice podpowiedzi. Są książki na rynku, też pewnie różnej jakości, tak jak w ogóle literatura, z którą możemy się zetknąć, kiedy wchodzimy do księgarni. Mamy też ciocie dobre rady, mamy znajomych, którzy nam podpowiadają, wreszcie sami obserwujemy i zastanawiamy się, jak wychowywać, co kupić, w jaki sposób podpowiadać swojemu dziecku. Krótko mówiąc, naprawdę wali nam się czasami ten świat na głowę, ale nie w tym sensie, że się psuje, tylko po prostu zaczyna nas boleć głowa od tego przybytku, który się na świecie pojawia. I dlatego chciałam Cię dzisiaj zaprosić do studia, żeby porozmawiać o tym, co oznacza hasło dobry rodzic i żeby usłyszeć z Twojej strony być może parę podpowiedzi, jak żyć jako rodzic bez tej wszechogarniającej presji, która nam towarzyszy i czy rzeczywiście psychologowie, czy rzeczywiście ty widzisz taką presję, która jest skierowana w stronę rodziców? Czy aby nam się nie wydaje?
Tak, obserwuję taką presję bardzo wyraźnie i mam takie poczucie, że wychowanie dziecka jeszcze nigdy nie było tak trudne jak w dzisiejszych czasach. Mimo jakby różnych udogodnień, dobrodziejstw, postępu ekonomicznego mamy. Myślę, że jest to niezmiernie trudne wyzwanie. I też myśląc o rodzicielstwie, szanuję też bardzo takie decyzje osobiste, życiowe osób, które myślą sobie, nie decyduje się na to rodzicielstwo, na macierzyństwo z różnych powodów. Myślę, że to jakby zaczyna się od takiej świadomej decyzji. Czy ja w tym trudnym świecie mam tyle siły, dostanę tyle wsparcia, mam tyle też zasobów, żeby to dziecko wychować.
Więc pojawiają się takie przemyślenia i takie decyzje, ale jeśli już zostaje podjęta decyzja o macierzyństwie, no to i rodzic, i dziecko są wrzuceni w ten młyn informacyjny, w młyn rynkowy. Powiedziałaś przed chwilą, że jeszcze nigdy w twojej ocenie rodzicielstwo nie było tak trudne.
Tak myślę.
Wydaje się, że to dość kontrowersyjna teza. Sama wspomniałaś o ułatwieniach, o tym, że idziemy do sklepu i mamy ileś butelek do wyboru, dużo smoczków i wydaje się, że to jest komfortowe.
Jest jakiś kawałek komfortowości w tym, taki związany właśnie z dostępnością produktów, z możliwością zakupu pewnych rzeczy, ale myślę, że jest też olbrzymi kawałek niepokoju, samotności, właśnie nadmiaru informacji, jakiejś takiej frustracji związanej z byciem rodzicem. Myślę, że to się trochę wiąże z dwoma zjawiskami społecznymi. Po pierwsze z tak zwanym zjawiskiem rodziny nuklearnej, tak? Czyli w ogóle tym, że rodziny w takim sensie, w jakim o nich myślimy dzisiaj, to najczęściej jest ten model rodzice plus dziecko, plus dzieci. Tak? Czyli ta rodzina składająca się z trzech, czterech, czasem większej ilości osób. Ta rodzina jest jakoś mocno oderwana od korzeni, tak? Czyli też to też się wiąże z różnymi zjawiskami typu migracji, poszukiwanie pracy, większa nasza mobilność. Więc jakby rzadko tak się zdarza, że ci dziadkowie są na miejscu. Rzadko tak też jest, że nasze rodzeństwo jest dostępne i jakby funkcjonuje w tym naszym systemie. Myślę, że to wszystko jest bardzo trudne dla wychowania młodego człowieka, dlatego też, że właśnie jakby ta cała lupa uwagi i ta presja zaczyna się mocno skupiać na osobie rodzica. To się nie rozkłada po całym systemie rodzinnym, tak jak było to dawniej. Nie myślę tu o takim bardzo tradycyjnym podejściu, bo tak naprawdę ten rodzaj systemu społecznego mogą też stanowić nasi przyjaciele, bliscy, różne ważne osoby w naszym życiu, które też staną się ważnymi osobami dla naszych dzieci, ale myślę, że to jest niezmiernie trudne. Ta nuklearyzacja właśnie życia rodzinnego.
A ma to jakiś związek z atomizacją życia, że funkcjonujemy trochę społecznie
chyba
jako atomiki?
Chyba mówimy o tym samym. Chyba mówimy atomizacja życia, jakby rodzina nuklearna jako konsekwencja tego. Myślę, że to jest trochę ten temat. A drugi filar, i trochę sobie tu strzelam w piętę, ale robię to świadomie, to myślę, że jest taka też moda na kulturę profesjonalistów. Różnych, różnistych. To się przekłada zarówno na ten świat właśnie poradników dla rodziców, o którym wspomniałaś, ale to też się przekłada na właśnie całą rzeszę różnego rodzaju profesjonalistów, specjalistów, którzy nam doradzą, jak wychowywać własne dzieci, trochę w skrócie, jak żyć. Mhm. I niektóre z tych porad będą miały charakter wspierający i użyteczny, a inne myślę, że właśnie wynikają z tego, że jesteśmy bardzo osamotnieni w tym rodzicielstwie, jakoś sfrustrowani i szukamy jakiegoś takiego ważnego punktu odniesienia.
Żeby ktoś nam powiedział, jak jest, jak myśleć. Wskazał drogę, zapalił światełko.
Trochę tak, trochę to jest właśnie odpowiedź na potrzebę pod tytułem właśnie jak żyć, tak? I też tym samym jak wychowywać dzieci, więc myślę, że tutaj też jakiś taki zdrowy rozsądek i umiar w zakresie tego, które z tych porad mogą być użyteczne i jakby filtrowanie tego też mocno przez siebie i własne wartości.
Przez siebie i przez własne wartości może też jakaś wartość intuicji tu powinna zostać przewrócona, takiej intuicji rodzicielskiej. Nie mówię celowo o mamie, o tacie, tylko ogólnie o rodzicach, bo myślę sobie, że ta presja dotyczy i jednych, i drugich. No bo tak, możemy przeczytać jakiś poradnik, możemy włączyć telewizję, możemy włączyć radio, usłyszeć też kilka porad, a potem pójdziemy na plac zabaw i jakaś mama jedna z drugą obetnie nas od stóp do głów i jeszcze usłyszymy jakieś kąśliwe komentarze. I pytanie moje dotyczy tego, jak tutaj nie zwariować. To znaczy w momencie, kiedy jesteśmy spokojne czy spokojni, jesteśmy w stanie zachować dystans, w porządku, wtedy sobie łatwiej radzimy z różnymi sytuacjami. Ale wiadomo, kiedy jesteśmy w pośpiechu, może jeszcze po niezjedzonym obiedzie, świetnie.
Dokładnie, to jest takie doświadczenie niezjedzonego obiadu, więc braku.
Właśnie, więc głodni, dziecko kapryśne, woła pić, a sklep zamknięty. Jak sobie radzić właśnie z tą presją całkiem konkretnie? Bo przed chwilą zdiagnozowałyśmy to, co się dzieje. Wiemy, że jest w jakim świecie mniej więcej żyjemy. I bądź tu człowieku, matko, ojcze, mądry i wyluzuj.
Ja myślę, że ten wątek intuicji jest bardzo ważny. Tak długo jak ta intuicja faktycznie jest czymś, co czujemy, jakby jest jakimś wyrazem naszej więzi, miłości i relacji z dzieckiem. W tym sensie myślę, że intuicja jest ważna. Natomiast myślę, że intuicja może być też traktowana jako taki rodzaj wymówki na temat tego, że jakby oczekujemy od matek przede wszystkim jakby tego instynktu macierzyńskiego, tak? I mówi się to często w parze, tak? Przecież masz intuicję i masz instynkt. Tak się nie dzieje zawsze, nie? Też jakby nie mówimy o tym, wydaje mi się, że wystarczająco głośno, tak? O trudzie macierzyństwa, o doświadczeniu też matek, często depresyjnym po porodzie, o ich olbrzymim osamotnieniu. I też o tym, że nie wszystkim mamom jest tak od początku łatwo pokochać to dziecko.
To jak sobie radzić w takich sytuacjach, o tym w kolejnej części naszej rozmowy.
Nasze dziewczyny, że kochamy je aż tak. A że je kochamy, mamo, 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 to ty o tym dobrze wiesz. I wiesz też, że one, i że także one nas kochają też. A ty tylko na nas krzyczysz, wciąż przestrzegasz nas, że na kochanie się dziewczyna mamy jeszcze czas. Mamo, nasza droga mamo, nie bądź dla nas taka zła, że nasze dziewczyny, że kochamy je aż tak. Tato, 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 nasz kochany tato, szepnij mamie słówko to, że na to kochanie nie pomoże mamie, nie pomoże nawet złość. Bo my je kochamy, tato, 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 i ty o tym także wiesz. jeszcze żony i że także one nas kochają też. A mama tylko na nas krzyczy, wciąż przestrzega nas, że na kochanie się dziewczyna mamy jeszcze czas. Tato, 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 nasz kochany tato, szepnij mamie słówka dwa, że na to kochanie, że na to kochanie przyszedł chyba czas. Że na to kochanie, że na to kochanie przyszedł chyba czas. O mamo, 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 mamo,
z innej bajki.
Anna Olszewska-Konopa, psycholog, dzisiaj w studiu. Staram się dopytać, jak to jest być i co to znaczy być dobrym rodzicem, jak dać sobie prawo do błędu, kiedy możemy po prostu wyluzować, żeby nie narażać się również we własnej ocenie na taki głos, który się odzywa wewnętrznego krytyka w głowie, a jako dobra matka to powinnaś jeszcze zrobić deser do tego dwudaniowego obiadu
to
na
prawda.
Przykład.
Ja myślę, że on się nam bardzo też odzywa w polskich realiach. Nie, gdzie jednak ten mit matki Polki bardzo długo funkcjonował w naszych głowach. On był bardzo oparty jednak na totalnym oddaniu rodzinie. Na postrzeganiu roli mamy też jako najważniejszej i czasem jedynej roli życiowej. I myślę, że współczesne mamy już go trochę przewartościowały i dużo bardziej dostrzegają to, że jest to jedną z ich ról życiowych i dużo bardziej pozwalają sobie na bycie też w innych rolach. Ale myślę, że jakiś taki rodzaj konfliktu wewnętrznego z tym związanego i w związku z tym też takiego łatwego przycisku, który można nacisnąć pod tytułem poczucie winy, tak ma tutaj duże znaczenie.
Mhm. To może skupmy się teraz właśnie na tych rolach, o których zresztą fantastycznie napisałaś w artykule dla dwutygodnika.com. Przypomnij proszę tytuł.
Ten artykuł nazywał się Formatkowanie mamusie na forach. To był artykuł, który trochę opowiadał w ogóle o doświadczeniu współczesnych matek z perspektywy tego, jak one to doświadczenie opowiadają w mediach społecznościowych.
Mhm. Ale tam pojawił się właśnie między innymi taka krótka charakterystyka tych ról, które się zmieniały. Sięgnęłaś tam między innymi do czasów PRL-u, gdzie właśnie ta charakterystyka, o której mówiłaś przed momentem, że to oddanie matki rodzinie wtedy była faktycznie, było to powszechnie wcielane. Zresztą czasami ma to swoje echa również dzisiaj w życiu społecznym, kiedy mamy występują po emerytury i okazuje się, że na przykład nie pracowały 5 lat, bo cały czas wychowywały dzieci rodzące się w rodzinie. No ale później przyszedł 89 rok i przewartościowała się sytuacja. Nadeszły czasy, tak jak pisałaś, neoliberalne i również nowa sytuacja matki, tej matki takiej wielofunkcyjnej, takiej, która doskonale i perfekcyjnie łączy rodzicielstwo z swoją aktywnością na rynku pracy.
No właśnie, pytanie, czy tak jest? Czy bardziej...
Mówię o tym trochę ironicznie, postępując jasne. Trop w trop za wskazaniem artykułu.
Ja myślę, że czasy kapitalistyczne trochę nam to tak chciały opowiedzieć. Czyli jakby oczekiwało od kobiet takiej roli superbohaterki, która bardzo gładko godzi rolę macierzyńską z rolą właśnie pracownika, osoby o różnych szerokich zainteresowaniach. Oczekiwały też jakby bardzo dużej elastyczności, umiejętności szybkiego powrotu do pracy i odnalezienia się właśnie w tych wielu rolach. Myślę, że to też w dużym stopniu wynikało też z tego, że to kształtowało też rynek, tak? To znaczy mamy, które wracały do pracy, potrzebowały opieki, były też konsumentami różnego rodzaju produktów, które wspierały ten ich powrót do pracy. Dzieci też jakby wymagały różnego rodzaju wsparcia, właśnie takiego instrumentalnego. To na tym też zyskiwali pracodawcy. W związku z tym jakby cały komercyjny, konsumpcyjny rynek się mocno tym napędzał.
Ale miałam też wrażenie, że to jest też takie podejście wobec samej matki na rynku pracy. To znaczy, to jest trochę tak, jakby rynek zamienił się, czy przybrał szatę coacha, który mówi tej matce, że tak, dasz radę i że to jest możliwe, a jak tobie się to uda, to znaczy, że jesteś zorganizowana, pełna energii. Właściwie jest to takie wcielenie multitaskingu.
Tak,
trochę
myślę.
Tak jak u pracowników, którzy potrafią się przełączać między różnymi aktywnościami. Tylko tutaj było połączenie różnych aktywności życiowych na różnych polach.
Ja myślę, że jest tak, że niektóre kobiety tego potrzebują. I niektórym kobietom się to udaje. Tylko te pozostałe kobiety patrzą na te, które sobie dobrze radzą z takim rodzajem różnorodnych wyzwań, z poczuciem jakiegoś niedopasowania. Z poczuciem bycia gorszą w stosunku do tego, że nie mam takiej przerzutności uwagi i takiej elastyczności w godzeniu tych różnych ról.
No właśnie. I czy to poczucie niedostosowania, wyobcowania jest słuszne, czy nie? Weźmy taką modelową mamę, która patrzy na tą, która potrafi sobie radzić w różnych aktywnościach, po prostu może ma też wysoki poziom energii takiej życiowej zwyczajnie.
Tak, to też zależy właśnie od poziomu stymulacji, od też takich cech temperamentalnych, od funkcjonowania układu nerwowego, ale także, powiedzmy sobie szczerze, od tego, ile ona wsparcia dostaje też z zewnątrz. Tak? Czyli jakby inna będzie sytuacja samotnej matki, czy właśnie tej z nuklearnej rodziny, a inna sytuacja kogoś, kto może liczyć na support całej rodziny.
No dobrze, to patrzmy, to ja już wiem, wymyśliłam taką postać. Mama z turbodoładowaniem. Tak, i wtedy w tym turbodoładowaniu pomieścimy te różne elementy, o których przed chwilą wspomniałaś. I mama, która nie działa na baterię. Tylko na dynamo na przykład. Nie ma takiego super doładowania. Trochę jest trudno z zasilaniem energetycznym. To co możemy powiedzieć takiej mamie, która funkcjonuje trochę inaczej niż jako tak zwana mama sukcesu? Tak można nazywać tą mamę, która jest z dużymi możliwościami, energią, siłą. To jak możemy uspokoić to poczucie winy, niedostosowania, że może też bym chciała, ale żyję inaczej. Jak?
Ja myślę, że
mam
bardzo
się uspokoić.
Myślę, że tak. I myślę, że posłuchać jakoś siebie. Jeśli mówimy faktycznie o jakichś użytecznych w mojej ocenie podejściach do wychowania, czy systemach wychowawczych, czy filozofiach wychowania, to myślę, że czymś takim, co odpowiada na tę potrzebę właśnie takiego osadzenia w sobie, uspokojenia się, jest rodzicielstwo bliskości.
Co to takiego?
Trudno nazwać to systemem wychowawczym. Myślę, że to bardziej jest jakby pewna filozofia wychowania, która właśnie bardzo mocno bazuje na takim byciu przy sobie, na intuicji, na takim świadomym, uważnym reagowaniu na potrzeby dziecka, ale po to, żeby budować z nim więź. Tak? Czyli jakby ten czas jest też ważny i nie można go skrócić w relacji z dzieckiem, szczególnie z takim bardzo małym dzieckiem, bo to jest czas zainwestowany właśnie w świadomą, uważną relację z tym dzieckiem, jakby w taką bezpieczną też dla niego relację.
Mhm. W swoim artykule powoływałaś się na takie hasło quality time, czyli pojawiła się taka teoria, to hasło oznacza, że nieważne jest, jak długo spędzamy czas z dzieckiem, tylko jakiej jakości to jest czas. To znaczy, co my wtedy robimy, w jaki sposób się sobą nawzajem zajmujemy. Ale ta teoria została przez ciebie trochę podważona, że to nie do końca
tędy droga. Ja myślę, że ona jakby jest w różnym stopniu prawdziwa na różnych etapach życia dziecka. Myślę, że w tym pierwszym etapie, kiedy rodzi się mały człowiek i jest w takiej fazie, którą się ładnie nazywa syntonią, czyli takiej fazie, gdzie nie odróżnia swoich emocji od emocji otoczenia, i jest tym otoczeniem bardzo zlany. W sensie odbiera wszystkie bodźce niepokojące z tego otoczenia jak rodzaj swojego niepokoju. Myślę, że to jest taki moment, w którym quality time nie działa. Tak? W sensie nie można być bliżej przez jakiś czas. Myślę, że tutaj ważna jest taka stała dostępność rodzica dla dziecka.
Mówimy o tych najmłodszych latach.
O tych najmłodszych latach życia. Potem naturalnie w rozwoju pojawia się taka potrzeba autonomii u dziecka i separacji od rodziców. I tego czasu wówczas faktycznie dziecko może potrzebować od nas mniej. W związku z tym im później w rozwoju, tym bardziej ten quality time w moim poczuciu jest uprawniony.
Aha, czy myślałam, że to jakoś coś spowodowało, albo jakieś badania spowodowały, że to się nie sprawdza. O, jest okej.
Okay. Może nie to ma z otwartych danych.
Rozumiem.
Na teraz przynajmniej. Ja myślę, że quality time to była też jedna z tych wolnorynkowych opowieści o tym, jak mogłoby funkcjonować mamy. Tak? W sensie damy wam quality time i czujcie, że to jest okej, że to jest jakiś rodzaj usprawiedliwienia dla was.
Ale nie obawiajmy się braku twardych danych, bo w końcu nie jest to audycja chociażby o bankowości, tylko pracujemy na tak złożonej materii, jaką są ludzie i relacje między nimi. Za chwilę kolejna część rozmowy, ale może to jest też dobry moment, żeby... Rzadko to robię, ale oczywiście przypominam, że jest taka możliwość, bo widziałam, że dzwoni telefon. Trudno mi teraz rozpoznać, czy to dzieło przypadku, czy ktoś chciałby dorzucić coś do tematu, jak dać sobie prawo do błędu, kiedy jest się rodzicem, jak być dobrym rodzicem i jak trochę czasami sobie samemu odpuścić. Numer telefonu do studia, jakby co, to 61 8654 654, a kolejna część rozmowy już za chwilę.
I would like a Maserati, season tickets to the Yankees, new suits by Armani, diamond cufflinks from Tiffany's.
Dock my yacht down in Miami, play a round of golf with Tiger Woods. I bought myself a Grammy, just 'cause I could.
These are the things that I'd love to get. But I'm broke as a joke, and I'm swimming in debt. I'm still living like a baller, and I never need a dollar, 'cause I've got what money can't buy. Yeah, keep your Dolce and Gabbana, darling, you're a cut above. I'm rich in love.
I could really use a butler and a salon for my money. I put it every color, singing girls in every day.
Wondering if they're selling planets and perhaps a little moon or two. I just throw it on my MX like successful people do. These are the things that I'll never know, 'cause I'm deep in the red and I can't get alone. I'm as happy as a pickle and I hardly have a nickel, 'cause I've got what money can't buy. So keep your Dolce and Gabbana,
your Dolce and Gabbana.
Baby, you're a cut above.
Baby, yeah.
With you I'm rich. I never switch. With you I'm rich. Rich in love.
Pan Jacek zadzwonił do nas do audycji. Dobry wieczór, panie Jacku.
Dobry wieczór, to też wspaniale w piosence, to teraz troszeczkę przygasłem, ale nie, chciałem powiedzieć o tym, że panie mówicie we właściwy sposób, w właściwym temacie, bo mnie się przypomina tylko tak. Po pierwsze, jak widzę panie, które idą z dzieckiem przy wózku i mają telefon przy twarzy i rozmawiają z telefonem, a nie z dzieckiem, to mnie od razu trzęsie. Ja mam dopiero 73 lata, także że no, to jeszcze nie świadczy o tym, że jestem starzec. Ale wychowałem się z kluczem na szyi. Wychowałem się z kluczem na szyi, bo dzisiaj oboje pracowali. Chociaż można by było powiedzieć, że dobrze powinienem mieć, bo ojciec był wyższym urzędnikiem w Urzędzie Wojewódzkim i tak dalej, i tak dalej. Ale rosłem normalnie. No i normalnie się wychowałem. W związku z tym mam normalne przeżycia i w związku z tym chciałbym powiedzieć, że nie można rodziców w jakikolwiek sposób nie szanować, jeżeli jest ta miłość od nich płynąca.
Czy nie ma pan pretensji za ten klucz na szyi?
Nie, absolutnie. Ja jestem nawet, do dzisiaj powiem, że rodzicom jestem wdzięczny za ten klucz na szyi, bo mnie to skierowało do samodzielności. Po prostu musiałem być samodzielny. Musiałem sobie kupić, dostałem parę złotych na obiad, musiałem gdzieś tam sobie kupić gdzieś do baru mlecznego pójść, ale a później nie szedłem do baru mlecznego, bo to było za
drogo. Sam pan gotował.
Gotowałem w domu.
A, brawo.
Ja gotowałem w domu, sam sobie i potem rodzicom. Także samodzielność trzeba pozwolić. Ja nigdy nie dostałem od rodziców bury, nawet jak coś zrobiłem, no nawet jak rzuciłem tym kałamarzem w tablicę i dyrektora zwolniono ze szkoły.
Panie Jacku, to pan nabroił. No, ale że kałamarzem w tablicę? Niezły z pana tutaj, Gagatek.
Po prostu nie. Kałamarzem w tablicę rzuciłem dlatego, że ja odpowiadałem na lekcji i potem za chwileczkę kolega, który mnie pomagał w uczeniu.
A myślałam, że odpowiadałem suflerowo.
Ja mam mniejszą ocenę.
Rozumiem. Czyli z poczucia niesprawiedliwości. Panie Jacku, bardzo dziękujemy. Zobaczymy, co powie pani psycholog i psychoterapeutka. Gdyby państwo chcieli zadzwonić, jeszcze jest chwila. Anna Olszewska-Konopa w studiu. Jak skomentujemy ten telefon, taki telefon dotyczący wspomnień na temat dzieciństwa?
Bardzo dziękuję za ten głos, dlatego że był taki właśnie osobisty, autentyczny, zanurzony faktycznie w tym czasie dzieciństwa i w tym przeżywaniu tego. Pan tutaj odpominał różne obrazy, jakby wrócił do tych chwil. Coś takiego go w naszej rozmowie ruszyło, że jakby znalazł się na chwilę w tym dzieciństwie.
Więc za to dziękujemy, ale co z tym kluczem na szyi dzisiaj, to raczej unikatowy widok.
Myślę, że różnie to bywa.
Dobrze, czy nie uogólniam?
Myślę, że pan Jacek powiedział bardzo ważną rzecz, że jakby w tych trudach rodzicielstwa jego rodziców on jakby czuł tą miłość i nawet jeżeli tego czasu brakowało na te wspólne chwile, to on wiedział, miał takie pełne przekonanie o akceptacji i byciu kochanym. I myślę, że to jest niezmiernie ważne. Niezależnie od tego, jak różne kolejne losy się potoczą i poza tym czasem, który właśnie inwestujemy w więź z dzieckiem w tych początkowym czasie życia, to myślę, że taki spójny przekaz, tak? Że ciebie chcę, że ciebie kocham, że ciebie akceptuję trochę bezwarunkowo. W takim sensie, że taki jaki jesteś, to jest coś, na co dzieci mają bardzo czułe uszy. I co bardzo dobrze wysłuchują z naszych gestów, grymasów twarzy, z rzeczy, które wydaje nam się, że im nie okazujemy, a jednak one jakoś to czują. W związku z tym myślę, że doświadczenie dziecka, które tak odebrało ten przekaz rodziców, to jest też doświadczenie w sumie spełnionego rodzicielstwa rodziców pana Jacka.
Uh-huh. A czy możemy przejść właśnie do tego, co może sobie wybaczyć rodzic? Bo cały czas drążę wokół i krążę wokół tego tematu, jak sobie dać prawo do błędu i co to znaczy być dobrym rodzicem. Bo zauważyłam, że kiedy opowiadasz o tym, w jaki sposób wychowywać dzieci, cały czas jest tak, że skupiamy się na tym, w jaki sposób rodzice funkcjonują społecznie, wobec jakich oczekiwań środowiska zewnętrznego i co jest ważne dla dzieci. Co jest ważne dla rodziców i czego możemy do końca nie robić? To znaczy, jakie skazy może mieć rodzic?
Ja myślę, że w ogóle perfekcjonizm to jest coś, co jest bardzo niszczące dla życia. I rodzica, i dziecka. Tak? W sensie stawianie sobie dużych, czasami nierealnych wymagań i jakby bycie dla siebie surowym. Taki głos surowego, wewnętrznego krytyka, który przy całym trudzie wkładanym zawsze zastrzeże to, co nie zostało wykonane. W związku z tym to jest zdanie, które często pada w moim gabinecie. Myślę, że jest bardzo ważne i takie zdejmujące presję. Jeżeli nie ma efektu tego, co zrobiłeś dla swojego dziecka, to podziękuj sobie za trud, który w to włożyłeś. Tak? W sensie, ileś twojej energii na to poszło. To pokazuje, że to było dla ciebie ważne. Tak? Na dzisiaj to nie działa. Dzisiaj to ci przynosi smutek, złość, frustrację. Ale to, że to nadal robisz, jakby nie tracisz też nadziei w stosunku do tego i energii, to pokazuje, że ci bardzo na tym zależy. W związku z tym na ten moment takie pogłaskanie sobie, powiedzenie, tak, okej, zrobiłem to najlepiej, jak potrafiłem.
Uh-huh. A w jaki sposób możemy się uspokoić i jakoś tak wyodrębnić właśnie z tej presji, która istnieje, również z takiej presji konsumpcyjnej? Że na przykład widzimy, że rodzice kupują innym dzieciom jakieś zabawki i nasze dziecko też by czegoś chciało. A my na przykład tego nie robimy i zaczynamy się, mówiąc kolokwialnie, wkręcać w takie przekonanie, że jeżeli czegoś nie kupimy, to być może niedostatecznie dobrze po pierwsze gospodarujemy budżetem domowym i być może po prostu nie jesteśmy zbyt dobrzy dla swojego dziecka. Bo za moich czasów takich zabawek nie było, na przykład.
Myślę, wspomniałaś o takiej drugiej z może dotyczącej rodzicielstwa, ale myślę, że w ogóle funkcjonowania i dobrostanu psychicznego, czyli porównywaniu się. To myślę, że jest kolejna rzecz, którą możemy sobie w łatwy sposób zrobić krzywdę, porównując się z innymi. I jakby niezmiernie nam jest, myślę, współcześnie trudno być przy sobie, stanąć przy swoich wartościach, także przy swoich ograniczeniach, przy swoich zasobach. To jest trudne.
To prawda.
Różne też media społecznościowe, kanały informacyjne sprawiają, że to porównywanie dzisiaj jest niezmiernie proste, tak? W sensie mam 5 minut, czekam na coś w kolejce. Otwieram media społecznościowe, tak, i widzę tysiące uśmiechniętych twarzy, tak, i w mojej głowie uruchamia się taki mechanizm pod tytułem: ja chyba nie mam takiego fajnego życia. Nie, i to jest taki kawałek, który jest bardzo trudny. I jest, myślę, że smutny bardzo.
Ale czy taka konstatacja, bo wydaje mi się, że jeżeli tak obserwujemy i wyciągamy taki wniosek, wyciągnięcie takiego wniosku przychodzi łatwo, ale jest to zafałszowany obraz.
Myślę, że jest to zafałszowany obraz. Dlatego w jakimś sensie jakby nasze życie musi być czymś więcej niż tylko
porównywaniem
tym,
się.
Ale też tym kawałkiem jakby swojego wizerunku kreowanego w mediach społecznościowych. Myślę, że tu jest też taki jeden ważny kawałek przy tym porównywaniu się, bo mówiłaś o tym, że ktoś kupuje dziecku zabawki, a ja tego nie robię. Jakby rodzice się na różne rzeczy, jak ja to mówię, po psychologicznemu uruchamiają, tak? Czyli różne rzeczy ich poruszają w związku z porównywaniem się, odnoszeniem do własnego doświadczenia. Są rodzice, dla których to będzie ten kawałek pod tytułem zabawki, inne dzieci mają. Myślę, że to jest ważne, żeby też powiedzieć o tym, że czasem rodzice mają taką tendencję, żeby zaspokajać swoje potrzeby niezaspokojone w dzieciństwie, w życiu ich dzieci. Tak? W sensie, jeśli ja nie miałam tych zabawek, to chciałbym dać królewski pałac pełen zabawek moim dzieciom.
Jeśli ja nie jeździłam na wakacje, to moje dziecko co sezon będzie jeździło na wszelakie obozy. Mówię o tym, bo powiedziałaś ważną rzecz, że czasami to jest taka pułapka, tak? Kiedy chcemy pogłaskać siebie, a realizujemy to poprzez swoje dziecko.
Znaczy jest w tym coś pięknego i szlachetnego, tak? Bo to wynika z empatii. Ale myślę, że tutaj jest taka pułapka tego, że to może być bardzo nieuważne. W sensie, jeśli z takiej motywacji zaspokajamy potrzeby naszego dziecka, to też nie widzimy, kiedy tego jest za dużo, bo de facto nie reagujemy na jego zaspokojenie, tylko czekamy, aż nas wewnętrznie
aż my się nasycimy.
Dokładnie. Aż my będziemy mieć takie poczucie komfortu, spokoju w związku z tym. I to jest, myślę, trochę pułapka faktycznie.
Dobrze, to za chwilkę już ostatnia, króciutka część rozmowy. Cały czas o odpuszczaniu i o tym, jak okazywać słabość jako rodzic. O konkretnych przykładach teraz chcemy powiedzieć, do czego rodzice mają prawo, kiedy chcą sobie odpuścić, albo po prostu muszą odpuścić opiekę nad dzieckiem, albo takie zaangażowanie na przykład w zabawę. I to nie jest nic złego, prawda?
Ja myślę, że to jest bardzo ważne. I często, kiedy w moim gabinecie spotykam rodziców, którzy przychodzą skonsultować pracę ze swoim dzieckiem i widzę, że oni sami przychodzą na wdechu, tak, są zagonieni, są potwornie zestresowani. Jakoś widać, że ostatnio nie mieli czasu dla siebie, to jest to pierwsza rzecz, na którą zwracam uwagę. Tak? W sensie, jeśli ten system domowy ma dobrze współistnieć, to też dom musi być miejscem, w którym państwo znajdujecie odpoczynek, relaks, spokój. Jeśli o tą swoją potrzebę jakoś nie dbacie, to w bardzo długim cieniu, ale też jakoś nie dbacie o własne dzieci, bo przyjdzie taki moment, kiedy wybuchniecie, tak? Kiedy jakaś struna zostanie naciągnięta zbyt mocno. Więc tak, myślę, że to jest ważne i ważne, żeby tak jakoś mocno wybrzmiało.
A jak reagują pacjenci, którzy słyszą coś takiego?
Czasem są bardzo zdziwieni. Tak? W sensie, to pewnie jest też kwestia, w jaki sposób się to poda, bo nie chodzi o to, żeby powiedzieć im po to, żeby ich zawstydzić, nie? Tylko bardziej, żeby z tego całego właśnie koncentracji wokół dziecka, wokół problemu, wokół trudności, trochę pokazać, jak działa ten system naczyń połączonych i że on bardzo zależy od dobrostanu rodzica.
Czyli halo, jako rodzic też jesteś ważny. To na co taki rodzic może sobie pozwolić w kontakcie z dzieckiem?
Ja myślę,
iść do swojego pokoju.
Ja myślę, że To jest bardziej pytanie, w jaki sposób. Tak? W sensie, że myślę, że ważne, żeby rodzic, szczęśliwy rodzic jakby rozpoznawał swoje stany emocjonalne, tak? I swoje potrzeby. To znaczy, żeby potrafił zaobserwować, że tak, teraz jestem zmęczony i w związku z tym potrzebuję chwili spokoju.
Mam prawo to powiedzieć?
I potrafił to powiedzieć w kontakcie z dzieckiem, tak? W sensie nie na sztywno, nie wykrzyczeć, tak? Tylko jakby stanąć przy swoich potrzebach, mocno powiedzieć, tak jakby odsłonić sobie w taki autentyczny sposób, tak? Teraz jestem naprawdę zmęczony i potrzebuję chwilę pospać, tak?
I to jest w porządku.
Myślę, że to jest jakby nawet nie tyle w porządku, to jest jakby z troski. To jest z troski o funkcjonowanie całego systemu rodzinnego. To jest, myślę, że takiej jakby dorosłej miłości odpowiedzialnej, która też właśnie stawia granice mocno.
Kochani rodzice, czasami można przekuć ten napompowany balonik odpowiedzialności. Nie dlatego, żeby w ogóle nie zajmować się dziećmi odpowiedzialnie, tylko dla własnego zdrowia. I to właśnie przez minioną godzinę próbowałyśmy jakoś Państwu zasugerować. Gościem audycyjnej bajki była Anna Olszewska-Konopa, psycholog, psychoterapeutka. Bardzo dziękuję.
Dziękuję Państwu. Do usłyszenia.